Więc tak jak wspomnieliśmy sobie już w naszej pierwszej części, właściwie zaznaczyliśmy sobie rys historyczny tego, w jaki sposób przebiega życie ludu Bożego przez cały okres czasu aż do teraz, że kiedyś ten świat był idealny, oczywiście bardzo krótko, kiedy Bóg stworzył pierwszych naszych ludzi, kiedy stworzył wszystkie duchowe istoty, to był taki czas, że tylko prawda była na ziemi, ale potem w wyniku błędu szatana, jego pożądliwości, żeby być równym Bogu, wszedł na świat, właściwie szatan przez kłamstwo wprowadził również błąd na świat i tym błędem skaził cały rodzaj ludzki. Doprowadził ich do tego, że ludzie są obecnie zdegradowani i bardzo źli położeni w złym. Widzimy, że taki ma cel, ponieważ nienawidzi Boga i nienawidzi człowieka. I dąży do tego, żeby człowieka zdegradować, zniszczyć, oddzielić go całkowicie od Boga. I robi to w jeden szczególny, charakterystyczny sposób. Próbuje zmniejszyć, ograniczyć wpływ prawdy na życie tego człowieka. Jeśli mu się to uda, to jednocześnie uda mu się zniweczyć boski plan względem tego człowieka, żeby doprowadzić go do zbawienia, ponieważ tak jak wspomnieliście, ta miłość prawdy jest w stanie doprowadzić człowieka do zbawienia. Dzięki temu osiągniemy zbawienie, jeśli po pierwsze tą prawdę naprawdę będziemy kochać, a po drugie ta prawda też wytworzy z nas oczywiście odpowiedni charakter. To jest jedyny sposób na to, żebyśmy to zbawienie potrafili uzyskać. Więc co za tym idzie? Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, to do czego ta prawda tak naprawdę nam jest potrzebna. Po co nam prawda? Prawda oczywiście, żeby miała wpływ na moje życie, to musi być obecna w moim życiu. Po pierwsze, musi być obecna w moim życiu, ponieważ to pokazuje, jakie relacje ja mam z prawdą, jeśli ona jest obecna w moim życiu. Żeby prawda była obecna w moim życiu, to oprócz tego, że jest obecna, to jeszcze musimy być w niej ugruntowani. Apostoł Piotr w naszym podstawowym wersecie mówi o tym, że będę wam przypominać o pewnych rzeczach, chociaż wiem, że je znacie i wiem, że jesteście w tej prawdzie ugruntowani. I nie tylko znajomość prawdy ma tutaj istotne znaczenie, ale również istotne znaczenie ma to, że jesteśmy w prawdzie ugruntowani. To ugruntowanie jest bardzo istotną rzeczą, ponieważ nie tylko świadczy o tym, że jesteś przekonany do pewnych rzeczy, ale może bardziej o to, jak bardzo głęboko jesteś w tej prawdzie zakorzeniony. Czyli jak bardzo jesteś z tą prawdą związany, jak bardzo się z nią utożsamiasz. Jeśli bardzo, to tym większy ona będzie miała na ciebie wpływ. I tutaj rola szatana jest taka, żeby właśnie zrobić coś wręcz przeciwnego względem ludu Bożego. Ograniczyć wpływ tej prawdy przez zmniejszanie jej wartości i zmniejszanie jej znaczenia. To tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. Tak naprawdę ta prawda, boska prawda, która pochodzi od Boga, powinna być w twoim życiu nie na pierwszym miejscu. Może na drugim, na jakimś kolejnym innym, ale nie na pierwszym. Jeśli mu się to uda, ograniczy wpływ prawdy na nas. Żeby zrozumieć tą rolę prawdy w naszym życiu, to zobaczmy, z jakimi synonimami Biblia określa prawdę. Jakich synonimów Biblia używa w celu określenia prawdy. Prawda jest jak światło, prawda jest jak pokarm i prawda jest jak woda. Na przykład apostoł Jan w 4 rozdziale, w wersecie 10 mówi tak, i 14. Ewangelia Jana 4, 10 i 14. Bardzo ciekawe słowa. Odpowiadając jej, czyli Samarytance, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. I werset 14. Kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Więc nie tylko kto znajdzie taką wodę, istotne jest, żeby ją pić. Kto się napije tej wody, którą ja mu dam. Albo Psalm 119, werset 105. Psalm 119, 105. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moją i światłością ścieżką moją. Słowo Boże jest pochodnią. Prawda jest światłością. Wróćmy do Jana 4,32. Ewangelia Jana 4,32. Ale on rzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. 5 Mojżeszowa 8,3. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmi cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Więc nie samym chlebem człowiek żyje, nie tylko tym, co spożywamy. Człowiek żyje również Słowem Bożym. Więc jeśli prawda spełnia w naszym życiu te role, które tu są powiedziane, czyli jest jak światło, jest jak pokarm, jest jak woda, to znaczy, że jeśli prawda jest światłem w Twoim życiu, w moim życiu, to nie będę błądził. Będzie oświetlać drogę mojego życia. O niektórych ludziach co możemy powiedzieć? Że mają mroczną osobowość, że w ich życiu panuje ciemność. Jeśli poznają prawdę, to ta mroczna osobowość, te mroki w ich sercu, ta ciemność, która panuje w ich życiu, zostanie rozświetlona przez prawdę. Nie znaczy to oczywiście, że prawda rozświetla moją drogę tak, że nie będę podejmował złych decyzji, że nie będę się potykał, ale ten kierunek, który mi ona wytyczy, będzie właściwy. Na końcu tej drogi, którą obiorę, co znajdę? Życie wieczne. To nie będzie taka droga, o której pisze Salomon, że wydaje się być człowiekowi droga prosta, ale końcem jej jest zatracenie. To będzie droga, która prowadzi do życia wiecznego. Jeśli prawda jest światłem w moim życiu, to rozświetla moją drogę. Sprawia, że nie pobłądzę. Nie pobłądzę w kierunku, w którym idę. Jeśli jest wodą, to nie będę pragnął. Pan Jezus tutaj mówi o wodzie żywej. Jeśli ktoś napije tej wody, nigdy nie będzie pragnął. Woda, która daje życie. Jeśli jest pokarmem dla mnie ta prawda, nie będę głodny, ponieważ nie samym chlebem człowiek żyje. Czyli ten pokarm dostarcza mi pewnych sił i o sile tego pokarmu jestem nie tylko w stanie żyć teraz, ale tak naprawdę będę w stanie żyć wiecznie, w przyszłości. Więc prawda zaspokoi wszelkie potrzeby Twojego życia duchowego. Pan Jezus mówi, że kto pije z tej wody żywej, nie będzie pragnął. Co znaczy, że będziesz w pełni zaspokojony. Będziesz w pełni usatysfakcjonowanym i spełnionym człowiekiem. Możesz nie mieć różnych doczesnych korzyści tego świata, tego wszystkiego, co Ci ten świat oferuje. Możesz nie mieć w ogóle wielu rzeczy. Możesz być ubogim człowiekiem. Możesz nawet przechodzić pewnego rodzaju doświadczenia. Możesz być chory. Może Ci być ciężko. Ale jeśli prawda jest obecna w Twoim życiu, jeśli jesteś w niej ugruntowany, to tak jak Pan Jezus mówi, jeśli napiłeś się tej wody, nie będziesz pragnął. Nie będziesz człowiek taki, który czerpie z życia duchowego, nie pragnie tych rzeczy, które mu oferuje świat. Nie potrzebuje ich, ponieważ ma pokarm do jedzenia, o którym dzisiaj świat nie wie. W przeciwieństwie takiego stanu, gdzie możemy zobaczyć, no w świecie, ludzie mają wiele pragnień. Wciąż czegoś pragną, czyż nie? Bogactwo, sława, ale czy to ich zaspokaja? Oczywiście, tak na 5 minut. Człowiek, który dąży do czegoś, żeby mieć więcej, żeby mieć lepiej, żeby mieć wygodniej, to on pragnie tych rzeczy, on do nich dąży. A kiedy je osiąga, to się cieszy 5 minut. Może godzinkę, a może jeden dzień, może tydzień. I co się dzieje? I to mu nie daje satysfakcji. To nie daje mu szczęścia ani zadowolenia. On dalej czegoś pragnie. Dąży do czegoś jeszcze. Szuka tego szczęścia, więc sobie myśli, skoro to mi nie dało szczęścia, to będę dążył do czegoś więcej. Cały czas czegoś pragnie, nie ma zadowolenia, cały czas do czegoś dąży, aż są ludzie, jak widzimy, którzy osiągnęli szczyt sławy i szczyt bogactwa na tym świecie. Chyba każdy z nas czyta wiadomości, żeby się dowiedzieć o wielkich piosenkarzach i wielkich ludzi tego świata, o wielkich aktorach, którzy mają niesamowite pieniądze, którzy są na szczycie sławy, a mimo wszystko są ludźmi nieszczęśliwi. Popadają w alkoholizm, popadają w narkomanię, popełniają samobójstwa, ponieważ w dalszym ciągu to, co osiągnęli, nie zaspokaja ich potrzeb duchowych. To nie są szczęśliwi ludzie. To nie są ludzie, którzy by coś osiągnęli. Próbują pić różnego rodzaju tą wodę, o której mówi nasz Pan, ale w dalszym ciągu czegoś pragną. A nasz Pan mówi, jeśli się napijesz tej wody, którą ja Ci dam, nie będziesz pragnął. I tu mi się przypomina jedna rzecz, którą ostatnio podsłyszałem na temat człowieka, który osiągnął właśnie dużo w tym życiu. I właśnie mówi do innego swojego kolegi, który może tyle nie osiągnął. I mówi, wiesz co, osiągnąłem bardzo wiele w tym świecie. Właściwie jestem na szczycie władzy i bogactwa. I powiem Ci, że kiedy doszedłem na ten szczyt, to tam nic nie ma. Tam jest pustka, nic tam nie ma. Osiągnąłem wszystko, co ten świat może zaoferować i się okazało, że tam kompletnie na tym szczycie nic nie ma. Nasz Pan, jeśli nie będziemy utwierdzeni w prawdzie, drodzy braterstwo, ponieważ ten werset i nasz temat mówi o utwierdzeniu w prawdzie, to cały czas możemy czegoś szukać i do czegoś dążyć. Ale jeśli się napijemy tej wody żywej, o której mówi nasz Pan, która jest związana z prawdą, to jest to ta prawda, woda życia, to nie będziemy więcej pragnąć, bo nie będziemy pragnąć tych wszystkich rzeczy. Nasz Pan, kiedy mówi o prawdzie, używa jej też w kontekście wolności. I znane słowa zapisane są w Ewangelii Jana 8:31, 32 i 36. Ewangelia Jana 8:31, 32, 36. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. W tym wersecie nasz Pan nie zostawia najmniejszej wątpliwości, jeśli chodzi o to, w jaki sposób człowiek dochodzi do prawdziwej wolności. Prawdziwej wolności dostąpisz tylko dzięki prawdzie. Dostąpisz tylko przez prawdę. Syn wyswobodzi was przez to, że da wam poznać prawdę. Wtedy dopiero staniesz się prawdziwie wolnym człowiekiem. Co więcej, w tym wersecie nie ma podanej alternatywy. Podano właśnie tylko jeden sposób, jedno rozwiązanie. Nic innego nie da ci prawdziwej wolności. Te efekty, ten owoc, tę korzyść, o której mówi nasz Pan, możesz osiągnąć tylko dzięki prawdzie. Co to oznacza? Że nie osiągniesz tego dzięki dowolnemu poglądowi. Nie dzięki jakiejś nauce. Nawet nie dzięki temu, co cię przekonuje. Nie dzięki temu, co ci się może wydawać, że jest prawdą. Osiągniesz to tylko dzięki prawdzie. Więc nie tylko powinieneś być przekonany do tego, że jest prawda, ale utwierdzony w tym, że to, w co wierzysz i to, do czego jesteś przekonany, jest prawdą. Dlatego nie jest bez znaczenia, co ludzie wierzą, jakie mają poglądy i nie jest bez znaczenia, jakimi zasadami się kierują. Ponieważ równie dobrze może to być coś sfałszowanego. Coś, co ma pozory prawdy przecież, a niekoniecznie musi tam być. Nasz Pan nie mówi, uzyskasz wolność, jeśli będziesz przekonany do tego, w co wierzysz. Nasz Pan mówi, że osiągniesz wolność tylko dzięki prawdzie. O jakiej wolności tutaj jest mowa? No tak jak ten werset mówi. O wolności prawdziwej. To co? To jak ktoś był kiedyś niewolnikiem w Afryce i służył jakiemuś swojemu Panu, to jak poznał prawdę, to ta prawda go uwolni z tego stanu? Albo jak ktoś jest zniewolony jakąś chorobą i cierpi. I nawet jest ta choroba, powiedzmy dzisiaj, nieuleczalna. To jak pozna prawdę, to co? To wyzdrowieje? Taką wolność? Takiej wolności tu jest mowa? Oczywiście, kiedy nasz Pan był na ziemi jako człowiek, to uwalniał ludzi z wielu dolegliwości i z wielu chorób. Była to znaczna ulga w życiu tych ludzi. Nawet zdarzały się przypadki, że ludzie, którzy stawali się chrześcijanami, a mieli niewolników w tym czasie, ale poznawali prawdę, faktycznie uwalniali swoich podwładnych i dawali im wolność po to, żeby go zrozumieli, że to może nie jest do końca takie właściwe. Ale pomimo tego, że zostali uwolnieni ludzie z wielu chorób, to jednak nie doświadczali prawdziwej wolności. Ponieważ nasz Pan mówi, że jeśli prawda cię nie wyswobodzi, nie będziesz naprawdę wolny. Patrząc na cuda naszego Pana, drodzy Państwo, widać, że nie jest dla Niego problemem uwolnić człowieka z chorób cielesnych. Nawet nie jest problemem uwolnić człowieka z fizycznej niewoli, jeśli by się w takiej znajdował. Co więcej, nie jest problemem dla niego uwolnić człowieka z niewoli śmierci, ponieważ przyjdzie czas zmartwychwstania i wszyscy, którzy się znajdują w niewoli grobu w tej chwili, w więzieniu, zostaną wypuszczeni. To nie jest problem. W każdej z tych sytuacji efekt będzie natychmiastowy i błyskawiczny. Widzieliśmy, jak Pan Jezus, czytaliśmy o tym, jak Pan Jezus uwalniał ludzi z różnych chorób. Po prostu to było 2 sekundy i ten człowiek zostawał wolny. A kiedy się pojawia problem? Problem się pojawia wtedy, kiedy mówimy nie o chorobach cielesnych, nie o niewoli fizycznej, kiedy mówimy o chorobach duchowych i tej niewoli duchowej. Czyli mówimy o sytuacji, kiedy trzeba uwolnić człowieka z niewoli grzechu i z niewoli błędu, który mocno trzyma go w swoich szponach. Jest to w pewnym sensie również problem dla Boga. Uwolnienie człowieka z takiego stanu jest również problemem dla Boga. Dlaczego jest to dla Niego problemem? Ponieważ w każdym pojedynczym przypadku takiego uwolnienia, o takim uwolnieniu decyduje pojedyncza jednostka. To człowiek, który znajduje się w takiej niewoli, decyduje o tym, czy chce być z takiej niewoli uwolniony, czy nie, a nie Bóg. Mając wolną wolę, decyzja o uwolnieniu, o wyjściu, o takiej przemianie, o reformie należy do człowieka, który się w tej niewoli znajduje, a nie do Boga. Czyli co to oznacza? Mogę nie chcieć. Mogę nie chcieć się z tej niewoli wyzwolić. Jak wiemy, w tysiącleciu będą tacy, którzy w pierwszym odruchu zareagują bardzo pozytywnie. Zdecydują się na to, żeby pójść tą drogą, tym gościńcem świetobliwości, które Bóg dla nich przeznaczył. Ale co się stanie? Ostatecznie zrezygnują. Nie będą chcieli, żeby Bóg im pomógł. Ostatecznie odrzucą tą pomoc. Tacy też byli w wieku Ewangelii, którzy poszli na którą śmierć. Zaangażowali się, podjęli decyzję, ale ostatecznie się wycofali. Nie doszli do pełnej tej wolności, o której mówi nasz Pan. I druga sprawa, jaka się z tym wiąże, akurat w przypadku chorób duchowych, w przeciwieństwie do chorób cielesnych, nie jest to proces błyskawiczny i natychmiastowy. Trzeba przejść pewien proces i wymaga to określonego czasu. Wymaga to określonego wysiłku. I co więcej, do tego celu, żeby osiągnąć to, musimy mieć jedno podstawowe narzędzie, jakim jest prawda. Jeśli prawda cię nie wyzwoli, nigdy nie będziesz naprawdę wolny. Dlatego kiedy Biblia mówi o Królestwie Bożym, to zdecydowanie mniej miejsca poświęca uzdrowieniu ludzi z chorób cielesnych. Ponieważ z tym nie będzie najmniejszego problemu. Wszyscy ludzie będą mogli skorzystać z tego i wszyscy chętnie będą chcieli korzystać z takiego poprawy swojego samopoczucia i zdrowia. Przede wszystkim, kiedy Biblia mówi o tym czasie, który jest przed nami, to mówi o uzdrowieniu i uwolnieniu ludzi z chorób ich serc, o uzdrowieniu ludzkich serc, wskazując jednocześnie na lekarstwo, którym nie może być nic innego, jak to lekarstwo, z którego my dzisiaj możemy i myślę, że korzystamy, czyli również prawda. Jeremiasz 31:34. Nie będą już musieli pouczać się wzajemnie, mówiąc jeden do drugiego: starajcie się poznać Pana. Wszyscy bowiem będą mnie znali, od najmłodszych do najstarszych, mówi Pan, bo wszystkim przebaczę ich winy i nie będę już pamiętał ich grzechów. Czyli będzie taki czas w przyszłości, kiedy nikt nie będzie musiał głosić Ewangelii, kiedy nikt nie będzie musiał rozmawiać o Bogu i przedstawiać Mu prawdy nawet nie będzie musiał, ponieważ wszyscy będą znali prawdę, wszyscy będą znali Boga i nikt nie będzie miał wątpliwości, że to, w co wierzysz, to, co wyznajesz, ten Twój pogląd, to jest pogląd prawdziwy, a nie tylko Twój. Izajasz 11:9. Też również bardzo ciekawy werset. Nie będą krzywdzić, Izajasz 11:9, nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, czyli królestwie, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. To jest werset, który pięknie pokazuje nam przyczynę i skutek. Wynikiem napełnienia ziemi prawdą będzie ten efekt, o którym pisze Izajasz, że nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej Morzu Świętej Górze, na całej mojej Świętej Górze. Dlaczego nie będą krzywdzić ani szkodzić w Królestwie Bożym? Bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełnia morze. To będzie ta przyczyna. Jak Bóg napełni ziemię prawdą i ludzkie umysły, i ludzkie serca, to oni przestaną szkodzić. Ta prawda wywrze na nich pozytywny wpływ. Jeśli oczywiście jeszcze zgodnie z tą prawdą będą postępować, no ale zakładamy, że tak właśnie będzie. 1 Tymoteusz 2:4, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Dlaczego Bóg chce, żeby ludzie doszli do poznania prawdy? Bo w ten sposób jest w stanie uzdrowić ich serca. Jest w stanie przez tą prawdę, jak oni poznają tą prawdę, wyciągnąć ich z tego bagna grzechów, w którym się znajdują. I objawienie 7:16-17, również piękne słowo. Objawienie 7:16-17. Nie będą już łaknąć ani pragnąć. Nie padnie na nich słońce ani żaden upał. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. Czyli w przyszłości ludzie nie będą już łaknąć ani pragnąć. Dlaczego? Bo baranek będzie ich pasł, da im coś zjeść. I poprowadzi ich do źródeł żywych wód, czyli da im pić wody, która zaspokoi ich wszelkie pragnienia. I dlatego już nie będą więcej łaknąć, nie będą mieli takich potrzeb, jak mają teraz, ani takich pragnień, ponieważ prawda zaspokoi ich wszelkie potrzeby życia duchowego. Nie będzie też słońca, ani żaden upał na nich nie uderzy, czyli nie będzie mozołu, trudu, cierpienia, śmierci. Mówiąc o wpływie prawdy do bratestwa na nasze życie, musimy sobie powiedzieć dwa słowa na temat tego, jak człowiek funkcjonuje. Jak my tak naprawdę działamy. Wtedy zauważymy, jaką rolę ta prawda odgrywa w naszym życiu, właściwie jaką powinna odegrać w naszym życiu. Działanie człowieka, jak dobrze wiemy, wynika z trzech elementów. Tymi trzema elementami to jest oczywiście umysł, serce i wola. Czyli to, co robimy w naszym życiu, jest wypadkową tych trzech sił, które znajdują się w naszej osobowości. Tak działa każdy człowiek. Jeśli budzisz się rano, te trzy siły budzą się zawsze razem z tobą. Począwszy od mycia zębów, po zjedzenie śniadania, aż do podejmowania poważnych życiowych decyzji, to wszystko to wynika z działania twoich myśli, twoich uczuć i twojej woli. Czyli tego wszystkiego, co chcesz zrobić. Kiedy te rzeczy, te trzy rzeczy, te trzy elementy są prawe i dobre, takim jesteś człowiekiem. Jeśli ten umysł, serce i wola są prawe i sprawiedliwe, będziesz człowiekiem prawym i sprawiedliwym. Takie decyzje będziesz podejmował w swoim życiu. Tak będziesz postępował. Tak się będziesz zachowywał. W przeciwnym wypadku będziesz postępował przeciwnie. My, drodzy braterstwo, jesteśmy już przyzwyczajeni do takich sformułowań, że ten nasz człowiek wewnętrzny to się składa z umysłu, serca i woli. I czasami z tego powodu, że to tak często powtarzamy, to może już na nas to nie robić do końca wrażenia. Ale żeby spojrzeć na to może z innej, może bardziej świeższej strony, to proponuję zastąpić to tym określeniami, którego używa dzisiaj współczesna psychologia. A mianowicie, że jest to po prostu ludzka psychika. Jest to jakaś sfera ducha, która jest częścią naszej osobowości, a właściwie jest naszą osobowością, tacy jesteśmy w środku, czyli jest to określane mianem ludzkiej psychiki, bo to psychika decyduje o człowieku. I tak naprawdę wszystko, co robimy, wszystko, co w życiu jest zależne od człowieka, zależy od jego psychiki. Czyż nie? Że wszystko, co robimy, zależy od naszej psychiki? Na przykład sportowiec, który bierze udział w zawodach. Nawet jeśli jest najlepszy ze wszystkich zawodników, ale jeśli jest słaby psychicznie, to przegra. Możemy to zauważyć na przykładzie naszej polskiej drużyny. Nasza polska drużyna, kiedy wychodzi w piłce nożnej grać ze swoim przeciwnikiem, wiadomo, że lepszym, bo chyba większość jest lepszych od nas drużyn, to co się dzieje z nimi? No nie wytrzymują tego psychicznie. Widzą tych piłkarzy, którzy są pewni siebie, którzy są znani, którzy są sławni, którzy wygrali jeden mecz, a oni... Bo oni są tacy raczej chyba nie za bardzo, może chyba im się uda. Siada im psychika, te trzy elementy, o których wspomnieliśmy, zaczynają mieć mały wpływ na nich, zaczynają słabnąć i powoduje, że grają słabo. Albo najsilniejszy mężczyzna fizycznie. Jeśli jest nawet najsilniejszy, to jest całkowicie bezużyteczny, jeśli jest słaby psychicznie. Nawet może być świetnym intelektualistą. Ale jeśli jego psychika nie jest odpowiednio mocna, to będą go przerażać i przerastać najprostsze czynności życiowe. Ktoś inny w takiej samej sytuacji, w jakiej ten człowiek może się znaleźć, świetnie sobie poradzi. Dlaczego ten jeden sobie radzi, a drugi sobie nie radzi? Oczywiście abstrahując od umiejętności, bo jeden jest silniejszy psychicznie, a drugi słabszy. A pamiętacie, drodzy braterstwo, Piotra, który zaparł się naszego Pana. Czy apostoł Piotr chciał się zaprzeć naszego Pana? Tak po prostu go to w pewnym momencie oczywiście zaskoczyło. No ale wcześniej się deklarował, że się nie zaprze naszego Pana. I on pokazał prawdziwe swoje intencje. On by się nigdy nie chciał zaprzeć naszego Pana. On go tak miłował, że był w stanie faktycznie wewnętrznym, w swoim sercu, miał tak głęboką miłość do Niego, że był gotowy za Niego życie oddać. I on mówił o swoich prawdziwych intencjach. Ale kiedy przyszło co do czego i przyszło na Niego to ciężkie doświadczenie, to zaparł się naszego Pana, ponieważ nie udźwigną psychicznie tego doświadczenia. Strach przed konsekwencjami, strach przed tym wszystkim, co się wydarzy, że on za chwilę znajdzie się na tym samym miejscu, co nasz Pan, był na tyle silny, że pokonał go w tej sferze właśnie psychicznej. Albo jeszcze jeden przykład pozytywny, bo cały czas mówimy o tych negatywnych przykładach słabości psychicznej, ale jest jeden człowiek, może nie jeden w Biblii, ale w Biblii wiele jest dobrych przykładów, na przykład Ijob. Ijob, człowiek niesamowicie silny duchowo. Niesamowicie silnie psychicznie. Tak silnie związany z Bogiem, że można powiedzieć o nim tak jak o Enochu, że chodził z Bogiem. Był tak z nim związany. Kto z nas, kto z braterstwa czuje się na siłach, żeby znieść podobne doświadczenia, które znosił Ijob? Że stracił całą rodzinę, stracił cały majątek, stracił zdrowie i ostatecznie stracił przyjaciół również. którzy przyszli i powiedzieli, to chyba twoja wina, bo to jednak widać, że Bóg nie działa bez przyczyny, kara boska cię spotkała. Więc nawet jego przyjaciele nie byli dla niego wsparciem. Kto z braterstwa czułby się na siłach znieść takie doświadczenia? No przecież takie doświadczenia mogą się zdarzyć nam. To nie są jakieś doświadczenia, które gdzieś tam kiedyś ludzi spotykało, a teraz już nas nie spotykają. A dlaczego byśmy nie byli w stanie tego znieść? Na czym polega różnica? Nie jesteśmy chyba, ja przynajmniej, może ja mówię, powinienem mówić za siebie. Nie jesteśmy tak silni psychicznie. Różnica polega na tym, że Iob był człowiekiem o ogromnej sile duchowej, ogromnej sile psychicznej, że był w stanie udźwignąć tak ciężkie doświadczenie. I ta różnica w tej sile psychicznej, w tej sile duchowej pokazuje, że jeden jest w stanie znieść te doświadczenia, a drugi nie. Tak więc to siła psychiczna, duchowa decyduje o tym, jak zachowasz się w różnych sytuacjach. Więc tak naprawdę ta kwestia przemiany starego człowieka w nowego człowieka również dotyczy niczego innego, jak przemiany w naszej psychice. Jeśli chcesz stać się innym człowiekiem, takim jaki Bóg, gdzie znajdziesz zadowolenie Boga za swoją postawę, to musi się zmienić tutaj. Twoja psychika się musi zmienić, twoje podejście, zrozumienie wielu spraw. W tym wszystkim, drodzy braterstwo, myślę, że też nie mówię rzeczy, których nie znacie. Tak jak apostoł Piotr mówi w tym wersecie, ja wiem, że to wszystko znacie, ale będę wam o tym mówić, chociaż wiem też, że jesteście utwierdzeni w prawdzie. W tym wszystkim nie ma nic dziwnego, gdyby nie jedna istotna rzecz, bardzo ciekawa. Że jest ten aspekt jeden bardzo istotny, o którym rzadko myślimy. Jaki to jest aspekt? Taki, że człowiek działa zgodnie ze swoimi nawykami. Pewnymi utrwalonymi sposobami postępowania. Nasza psychika i nasz sposób działania, myślenia, uczuć opiera się głównie na wyuczonych nawykach, na pewnych przyzwyczajeniach, które są głęboko zakorzenione w naszej osobowości, w naszym umyśle i w naszym sercu. Nie na chwilowych decyzjach, właśnie na tych utrwalonych. To właśnie te utrwalone schematy, te utrwalone przyzwyczajenia decydują o tym, jakimi jesteśmy ludźmi. Decydują o tym, jakim jesteś człowiekiem. Dlatego co mówimy? Że charakter jest sumą przyzwyczajeń. Charakter to suma przyzwyczajeń. To, do czego się przyzwyczailiśmy. Albo również w świecie jest takie przysłowie, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Co to znaczy? Że jeśli się do czegoś przyzwyczajimy, to bardzo trudno jest to zmienić. Bardzo trudno nam się od tego odzwyczaić. Te utrwalone sposoby postępowania są ogromną siłą. Są ogromną siłą w dobrym, jeśli są dobre. Natomiast w złym, jeśli są złe. Mają jednak niezaprzeczalną jedną wielką zaletę. Jaką? Że raz utrwalone pozostaną z tobą na zawsze. Oczywista korzyść z tego jest taka, że jeśli utrwalisz w sobie dobre, czytaj doskonałe nawyki, będziesz bez wysiłku, bez specjalnego zastanawiania się nad tym, nawet bez specjalnego pamiętania o tym, postępował doskonale. Jeśli utrwalisz sobie złe nawyki, będziesz postępował źle. Nawet wtedy, kiedy będziesz chciał postępować dobrze. My oczywiście, drodzy braterstwo, mamy jako niedoskonali ludzie raczej chyba jeszcze złe nawyki. Nasze upadki są dowodem tego, że nasz nawykowy, zwyczajowy sposób myślenia, odczuwania, postępowania jest wciąż skażony błędem i grzechem. Chcesz dobrze, a wychodzi źle. Wiemy przecież, jak robić. Przecież Biblia nam o tym mówi. Dlaczego tak nie robimy? Co nam w tym przeszkadza? Co nas w tym pokonuje? No jak wiesz, a nie robisz, to co się dzieje? Tomasz Akempis, to drugi fragment, którego chciałem tutaj zacytować, mówi tak. Często drobna rzecz mnie zniechęca i zasmuca. Postanawiam sobie, że będę nieugięty. Ale skoro zjawi się najmniejsza pokusa, nie mogę jej się oprzeć. Czasem bardzo drobna rzecz sprowadza ciężką pokusę. A kiedy sądzę, że już jestem jako tako bezpieczny, znienacka, jakby bez mojej wiedzy, powala mnie nie lada powiew. I drugi fragment. O, jak wielka słabość ludzka, która zawsze skłonna jest do wad. Dziś spowiadasz się ze starych grzechów, a jutro znów je popełniasz. Teraz postanawiasz unikać zła, a za godzinę postępujesz, jakbyś nic sobie nie postanawiał. A nawet to, co zdobyliśmy z trudem i dzięki łasce, szybko umiemy przez niedbalstwo utracić. Dzieje się tak w naszym życiu? Dzieje się tak. Nasze nawyki, drodzy braterstwo, najczęściej kojarzone są z naszym postępowaniem. Takie zwyczaje, tak myślimy. Że ktoś ma nawyk, żeby coś robić przy okazji jakiejś innej czynności i to jest tak silnie w nim utrwalone, że nawet sobie z tego nie zdaje sprawy. Ale tak naprawdę nasze nawyki zaczynają się w myślach. Mamy również nie tylko nawykowy sposób postępowania, nawykowy sposób myślenia. Mamy nawykowy sposób odczuwania. Zdarzają się w Twoim życiu sytuacje, w których odczuwasz niepokój, że się czegoś boisz. A kiedy ta sytuacja mija, przestajesz się bać. Gdyby się powtórzyły dokładnie te same wydarzenia, znowu zaczniesz się bać. Nawet gdybyś chciał inaczej, wywołuje to w tobie pewien lęk i niepokój. Zareagujesz dokładnie tak samo. Dlaczego? Są sytuacje, które mogą cię zniechęcać, może nawet podłamywać. W pracy, w rodzinie jest jakieś zagrożenie, na przykład, że stracisz pracę. I też zaczynasz się z tego powodu zniechęcać i podłamywać. Ale jeśli minie ta sytuacja, zaczynasz funkcjonować normalnie i myślisz inaczej. Ale kiedy znowu by była taka sytuacja, znowu zaczynasz działać i funkcjonować inaczej. Znowu czujesz to samo i myślisz podobnie. Są sytuacje, drodzy braterstwo, w których, które będą nas denerwować i doprowadzać niektórych może do szewskiej pasji, jak to się mówi. Czyli do na skraju możliwości utrzymania nerwów na wodze. Na przykład jedziesz samochodem i bardzo się śpieszysz, a przed tobą jakaś pani w ogóle się nie śpieszy. I jedziesz 40, co więcej, zatrzymuje się po to, żeby wpuścić kogoś, kto nie ma w ogóle pierwszeństwa, ale ona postanowiła się zatrzymać, żeby kogoś wpuścić, a tobie się bardzo śpieszy. Co się dzieje w twoim sercu, w twoich uczuciach, w twoich myślach? No zaczyna się irytować, zaczyna się denerwować. Ale kiedy jedziesz normalnie i nie ma takiej sytuacji, to nic się nie dzieje. Nie masz takich uczuć w sercu. A znowu się taka sama sytuacja powtarza i się okazuje, że znowu działasz tak samo. Chociaż chciałbyś inaczej w danym momencie, to jednak okazuje się, że nie jest to takie proste. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że nasze myśli, już nasze myśli, nie tylko nasze postępowanie, są przyzwyczajone do krążenia w naszym umyśle według określonych mechanizmów, które wynikają z naszej osobowości, pewnych utrwalonych schematów, które może odziedziczyliśmy gdzieś tam już pewne skłonności do czegoś, ale znaczną część jednak wyrobiliśmy sobie sami. Umysł, serce i wola, czyli nasze myśli i uczucia i pragnienia krążą według ustalonych wcześniej ścieżek. To dlatego sobie postanawiamy coś, a potem się zachowujemy, jakbyśmy nic nie postanawiali. Bo nasze myśli i nasze uczucia wchodzą na te utarte ścieżki. Tam im jest po prostu łatwiej. Chciałbym się, drodzy braterstwo, przy tej okazji, żeby bardziej ten temat pogłębić, przeczytać, ponieważ to jest fragment taki troszkę naukowy, troszkę opisowy, związany z ludzkimi nawykami. Będzie to takie przejście troszeczkę na bok naszego tematu, ale za chwilę do niego wrócimy po tym, co odczytam. Był pewien eksperyment przeprowadzony, który zbadał, jak działają ludzkie nawyki. Bardzo ciekawe. Posłuchajcie. Dla tego pacjenta dzień zaczął się jak wszystkie inne. Jednak dzisiaj żona przyprowadziła go do jakiegoś dużego budynku, który widział pierwszy raz na oczy. W nim został posadzony na krześle przy stole. Na stole rozłożono przed nim 16 kartonowych kwadracików z różnymi obrazkami. Wtedy usłyszał strasznie dziwną prośbę. Proszę pana, spośród tych 16 kartoników na odwrocie 8 jest napis prawidłowo. Wiem, że zabrzmi to dziwnie, ale czy mógłby pan bez podglądania odwrócić tylko te 8, które z tyłu mają napisane prawidłowo? Pacjent spojrzał dziwnie na człowieka przed nim. Co, ja jestem jakąś wróżką? Skąd mam wiedzieć, co jest z tyłu tych kwadratów? Pierwszy raz je widzę na oczy, pomyślał, ale spróbował. Spróbował i ku własnemu zdziwieniu bezbłędnie odwrócił tylko te 8 kartoników, które z tyłu miały napis prawidłowo. Jak ja to robię? Spytał zdziwiony własnymi umiejętnościami. Zamiast odpowiedzi usłyszał kolejną prośbę. Proszę odpowiedzieć, co dzieje się w twojej głowie, jak sięgasz po te kartoniki? Po prostu jakoś to jest, powiedział, wskazując na głowę, i ręka sama sięga. To, czego pacjent nie wiedział, to tego, że wykonywał to samo identyczne ćwiczenie z kartonikami już prawie 40 raz. Historia, którą przed chwilą usłyszałeś, jest prawdziwa i dotyczy urodzonego w 1922 roku pacjenta o imieniu Eugene Polly, którego mózg w wyniku wirusowego zapalenia mózgu został uszkodzony w tak specyficzny sposób, że poza wspomnieniami uformowanymi przed tą chorobą był w stanie pamiętać tylko maksymalnie ostatnie 60 sekund i nic więcej. I to do tego stopnia, że nie pamiętał nawet, że urodził mu się syn, którego zupełnie nie rozpoznawał, kiedy go widział. Dzięki jego dysfunkcji prawdopodobnie jak nikt inny w historii przyczynił się do zbadania tego, jak funkcjonują nasze nawyki. Okazało się bowiem, że mimo kompletnego braku zdolności do zapamiętywania czegokolwiek, jakoś funkcjonował. Mimo że nijak na przykład nie był w stanie narysować drogi z własnego pokoju do toalety, to gdy miał potrzebę, chodził do niej i trafiał bez problemu. Mało tego, był w stanie nawet samodzielnie ucinać sobie spacery po okolicy i wracać do domu bez niczej pomocy i mimo, że kompletnie nie rozpoznawał, gdzie znajduje się on czy jego dom i nigdy nie pamiętał, gdzie ma iść w danej chwili. Zupełnie jak w eksperymencie z kartonikami. Z jego perspektywy pierwszy raz w życiu widział te kartoniki. Jednak był w stanie odwrócić tylko te, które miały napis prawidłowo, bo wcześniej w wyniku wielokrotnych ćwiczeń dosłownie wyrobił sobie taki nawyk. Wyrobił sobie nawyk sięgania po te kartoniki, które miały napis prawidłowo. Tak samo wyrobił sobie nawyk chodzenia do toalety na spacer określoną trasą po okolicy. Człowiek, który nie pamiętał, gdzie był minutę temu. Niesamowite, prawda? Jego przypadek najlepiej obrazuje prawdziwą potęgę nawyków. Jest to zachowanie, które jeśli dobrze uformowane, dzieje się całkowicie poza Twoją świadomością, poza potrzebą Twojego nadzoru, jakiejś regulacji, a nawet kompletnie poza Twoją pamięcią. Za serce nawyków uznaje się dwie małe struktury mózgu nazywane obszarami podstawnymi i to w nich zapisywane są nasze nawyki. A gdy w pełni się uformują, to mają możliwość pełnego wpływania, słuchajmy, na nasze myśli, na nasze uczucia, a nawet na ruch naszego ciała. Tak jak to było właśnie w przypadku Eugene'a. On sam nie miał pojęcia, gdzie iść w danej chwili, czy w ogóle ma gdzieś iść. To obszary podstawne co chwilę wysyłały sygnały do jego nóg, żeby szły właśnie w tym, a nie w innym kierunku. Tak samo było z sięganiem po odpowiednie kartoniki. Z jego perspektywy on widział je pierwszy raz w życiu, ale ręka sama sięgała po ten, który na odwrocie miał napis prawidłowo. Niesamowite, prawda? Te dwa małe fragmenty mózgu potrafią całkowicie poruszać Twoim ciałem, wpływać na Twoje emocje czy myśli i to zupełnie bez Twojej uwagi. Poza Twoją świadomością, poza samoregulacją, poza nawet pamięcią. Nawyki mają bardzo dużą władzę nad naszym ciałem, ale jeśli masz, jeśli nie masz żadnych dysfunkcji, jesteś w stanie bez problemu świadomie przerwać każdy nawyk. Weźmy na przykład coś, co chyba każdy z nas ma zautomatyzowane. Sposób, jaki zakładasz buty. To, gdzie chwytasz dłońmi, którą składasz jako pierwszą, jakie wiążesz czy zapinasz. Zastanawiasz się nad tym? Prawdopodobnie nie. Ale gdybyś chciał założyć buty, wkładając najpierw nie tą nogę, co zazwyczaj, albo drugą, tylko drugą, albo złapać dłońmi buty w inny sposób, czy to by było dla Ciebie jakimś wielkim wysiłkiem? No też nie. Zrobiłbyś to bez problemu. Jednak gdy nie podejmujesz żadnej świadomej decyzji, to kontrolę nad Twoimi poczynaniami przejmują właśnie nawyki. Zakładasz buty tak samo jak zawsze. Pierwszym popularnym mitem jest wiara w to, że trudno przełamać zachowanie, które dzieje się nawykowo. To nieprawda. Gdy tylko skupisz się, to pojedyncze przełamanie nawykowego zachowania nie jest niczym trudnym. I każdy z nas to potrafi. To identyczny, nazwijmy, wysiłek, jaki musiałbyś włożyć, żeby założyć buty inaczej niż zwykle. Trudne? Nie. Wystarczy tylko Twoja decyzja i świadomość, że chcesz to zrobić inaczej niż nawykowo i tylko tyle. Cały jednak haczyk polega na tym, że podejmowanie decyzji, utrzymywanie świadomości tego, co robisz, czy chcesz, co chcesz zrobić w danym momencie, męczy, bo wymaga ciągłej koncentracji i zaangażowania pewnych zasobów umysłowych. A działanie automatyczne nie, w ogóle nie męczy. Gdy chcemy zrobić jedno, a nawyki pchają nas w inną stronę, to nie wygrywają one siłą swojego działania, tylko uporczywością. Nawyki to opcja domyślna Twojego ciała i umysłu. Czyli jeśli świadomie nie zdecydujesz w danej chwili postąpić inaczej, to zachowasz się, pomyślisz, poczujesz w taki sposób, w jaki masz to zaprogramowane w obszarach podstawnych. Czyli tak, jak to masz w nawyku. Nawyki są niezwykle potężne, jeśli chodzi o zakres władzy, jaki mają nad naszym ciałem, bo jak pokazał właśnie przypadek Eugene'a, mogą dosłownie sterować całym twoim ruchem, myślami i emocjami. Jednak prawie zupełnie milkną, gdy my świadomie przejmujemy władzę. Problem polega na tym, że naturalnie nie mamy mentalnej siły, żeby udźwignąć ciężar świadomości podejmowania decyzji w każdej sekundzie, podejmowania decyzji do każdej czynności, każdego ruchu, każdej myśli. I po to właśnie są nawyki, żeby zdejmować z nas ten ciężar. Regiony mózgu zlokalizowane w twoim płacie czołowym, odpowiedzialne właśnie za świadomość i kontrolę twojego zachowania, mają liczne ograniczenia. Stąd, żeby nas odciążyć, mózg niejako przekazuje pewne zachowania do innych struktur mózgu, właśnie obszarów podstawnych, które właśnie się nie męczą i nie mają takich ograniczeń. One jedynie bezmyślnie odtwarzają zachowania, które zostały w nich zapisane. Tak funkcjonujemy. Oczywiście normalnie regiony w płacie czołowym, czyli te związane z twoim świadomym zachowaniem, mają pierwszeństwo w kontroli twojego działania nad obszarami podstawnymi. Co więcej, nasze ośrodki kontroli bez problemu potrafią nadpisywać sygnały wysyłane przez obszary podstawne. Stąd łatwo naprawdę jest świadomie, bo tak jesteśmy zbudowani, przez chwilę naprostować dany nawyk. Ale na dłuższą metę jest to trudne, bo walczysz z przeciwnikiem, który się nie męczy. A twoja zdolność do świadomego naprostowania zachowania wbrew nawykom, jak pokazują badania, po prostu jest ograniczona. Męczysz się, kiedy nadpisujesz dany nawyk. Stąd właśnie, jak pokazał ten eksperyment, jeśli masz silnie wyrobione nawyki i postanawiasz zmieniać sobie stosunkowo często wykonywane zachowanie, sprawa jest trudna i często się nie udaje. Złe nawyki wygrywają z nami nie swoją siłą, ale wytrwałością, bo obszary podstawne się nie męczą. Nawyki mogą być twoim przyjacielem, który sam pcha cię w kierunku takich zachowań, decyzji, które będą budowały w tobie zdrowie, karierę, dobre samopoczucie, świetne relacje, poczucie wartości itd. Lub mogą być twoim wrogiem i pchać cię w kierunku zachowań destrukcyjnych, sprzecznych z twoimi intencjami i myśli, których sobie nie życzysz, które wpędzą cię w niskie poczucie wartości czy nawet depresję. Twoje obszary podstawne nie męczą się właśnie dlatego, że nie myślą ani nie oceniają. One tylko realizują program, którego zostały nauczone. A czy tym programem będzie na przykład oglądanie telewizji zamiast czytanie wartościowych książek albo sięganie po jabłko zamiast sięgnięciu po coś słodkiego? Dla nich to nie ma znaczenia. Dla ciebie jednak ma ogromne. Warto więc stworzyć w sobie przyjaciela w twoich nawykach. Bo jeśli to ci się uda, to tak jak ręka Eugene'a, która sama szła w kierunku kartonu z napisem prawidłowo, tak twoje ciało, myśli, uczucia w różnych sytuacjach, bez twojej pamięci, bez żadnego wysiłku, bez wewnętrznej walki, zmuszania się czy potrzeby kontroli z twojej strony będą prowadziły cię w takim kierunku, jakim tylko zechcesz. To tyle z opisu. Każdy z nas się z tym spotyka. Na przykład niektórzy bardzo dobrze znają język angielski. Nawet ci, co tu siedzą na tej sali, tak się domyślam. Czy zastanawiacie się nad tym każdym zdaniem, które trzeba powiedzieć, jak rozmawiacie po angielsku, że teraz to i tak ułożę? Taką świadomość wyrobić, jak podjąć decyzję, że to tak zrobię? Nie. Po prostu nawykowo tak wykształtowaliście sobie te nawyki mówienia po angielsku, że automatycznie mózg wie, jak to mówić. Albo granie na pianinie. Powiem wam, braterstwo, że prawdziwi muzycy, które grają na pianinie, nie są w stanie kontrolować tego, jak grają. Oni w ogóle nie wiedzą, znaczy oni wiedzą, jak to się dzieje, ale w żaden sposób nie są w stanie analizować tego, jak mają grać w danym momencie dany utwór. Ponieważ wykonywują ten utwór tak szybko, że tak naprawdę mózg, ta świadoma część kontrolowania, nie byłby w stanie nadążyć nad tym, żeby teraz ten palec tu, a ten palec tu, a ten palec tu i za każdym razem podejmować jakąś decyzję. To się dzieje wszystko tak szybko, poza ich nawet pewnego rodzaju, można powiedzieć, świadomością. Te palce same im grają. Tak zostały nauczone, żeby ten utwór wykonać w taki sposób. Nawyk. Przyzwyczajenie, właśnie to odgrywa kluczową rolę w różnych sytuacjach życiowych. Co ma do tego nasz temat? Jeśli chcesz zmienić swój zły sposób myślenia, swoje nawyki, swoje przyzwyczajenia, swoje uczucia, które rodzą się w tobie. Myślę, że każdy chce. To pojawia się zasadnicze pytanie. Czym je zastąpisz? Czym je, jak mamy w tym artykule napisane, nadpiszesz? Co wprowadzisz? Jaki ten nowy, w cudzysłowie, program włożysz w swoje obszary podstawne, w ten swój mózg, żeby nagle twoja psychika zaczęła funkcjonować inaczej niż zwykle? Jeśli to będą twoje poglądy, nasze poglądy, moje poglądy, mój sposób na życie, to owszem, zmienisz się. I grzeszne i złe nawyki zmienisz w inne grzeszne i złe nawyki. Myśli, uczucia, pragnienia. To czym je nadpisać w takim razie? Oczywiście tym wszystkim, co podaje nam Bóg w swoim słowie. To jest jeden sposób. Więc prawda odgrywa kluczową rolę, jeśli chcemy zmienić naszą psychikę. Czy wystarczyłby nam do tego jeden werset z Biblii? Że Jezus jest Zbawicielem wszystkich ludzi. Żeby zmienić nasze nawyki. Gdyby wystarczył, mielibyśmy tylko ten jeden werset Biblii. Albo taka inna ilustracja. Wyobraźmy sobie, że myśli to ludzie, którzy chodzą po mieście i różnymi ścieżkami, różnymi chodnikami. Ale mamy też takie w każdym mieście, myślę, że można zaobserwować taką sytuację, że są trawniki i te trawniki są wydeptane. Przez ten trawnik przebiega ścieżka, która została wydeptana przez dłuższy okres czasu przez ludzi, którzy tamtędy chodzą. Co zrobić, żeby ludzie, którzy wydeptali pewne ścieżki, zaczęli chodzić innymi ścieżkami? No podstawowo można dać tabliczkę z napisem zakaz chodzenia. Można wbić taką tabliczkę w ziemię, w ten trawnik i napisać zakaz chodzenia. Kiedy ludzie rano się budzą i by szli do pracy i spotkają taką tabliczkę, to co zrobią? Ominą ją. Pójdą dalej tą samą taką ścieżką. Może ktoś kopnie tą tabliczkę jeszcze, bo mu przeszkadza i dalej pójdą tą samą ścieżką. Podobna sytuacja jest w naszym umyśle. Nie wystarczy dać napisu, proszę nie chodzić tą ścieżką. Nie myśl w taki sposób, nie odczuwaj w taki sposób. Zmień swoje pragnienia. Jeśli taką informację jednorazowo, świadomie nawet, z pełną determinacją postawisz swoje umyśle, to co zrobią twoje przyzwyczajenia, twoje nawyki, które są w obszarach podstawnych? Zignorują tę informację. Postanawiasz coś, a następnego dnia zachowujesz się tak, jakbyś nic nie postanawiał. Czyli wymagane jest coś więcej. W taki sposób do końca nie osiągniemy tego efektu, o który nam chodzi. Jeśli to nie pomaga, to co robi zarządca takiego trawnika? Spulchnia tą ścieżkę jakimś pługiem. Wyrównuje ją, żeby ona już nie była taka twarda, ubita, udeptana, ale żeby trudniej się po niej chodziło. Może sieje tam trawę, żeby z czasem zarosła, może jak najszybciej, żeby zarosła, żeby się zlała z pozostałą częścią trawnika i jakby zniknęła. Tak właśnie Bóg działa w naszym umyśle. Oprócz tego, że daje nam prawdę, spulchnia pługiem doświadczeń, te utarte ścieżki, które są w naszych myślach i próbuje zmienić kierunek naszych myśli, naszych uczuć, skierować je na właściwe tory. Jednak w tym wszystkim niezbędna jest prawda. Ponieważ to właśnie prawda pomoże wytyczyć nowe ścieżki w naszym umyśle i w naszym sercu w taki sposób, że po pewnym czasie, przez długi czas praktykowania, powtarzania, nie jakby automatycznie, w odruchu bezwarunkowym, będziemy wybierać zawsze dobre rozwiązanie, zgodne z Bożą wolą. Przez to wydeptywanie ścieżek w naszym umyśle, tych nowych ścieżek i próbowanie przekierować, żeby te ścieżki stare nie były uczęszczane przez nasze myśli, zmieniamy utrwalony sposób naszego postępowania. Ale najbardziej istotne w tym wszystkim jest to, żeby ten nowy sposób nie był grzeszny, nie był jakby czymś podobnym do tego, co już i tak mieliśmy w naszym myśle. Żeby to nie były niedoskonałe rzeczy, żeby to były myśli, cel, uczucia i pragnienia, które są boskiego pochodzenia. Bo tylko w ten sposób, zaszczepiając tego typu myśli w naszym umyśle, jesteśmy w stanie zmierzać w stronę doskonałości. Jesteśmy w stanie się przemieniać tak, jak Bóg chce i wyglądać tak, jak Bóg chce, żebyśmy wyglądali. Tu oczywiście nie tylko chodzi o prawdę. Tu chodzi o to, żeby być w niej utwierdzony. W jaki sposób byśmy w stanie przekonać samego siebie, swoje myśli, że mają iść inną drogą, jeśli nie będziesz utwierdzony w prawdzie, jeśli nie będziemy utwierdzeni w prawdzie. To będzie taki niepewny głos, to będzie taka słaba motywacja do tego, żeby się podporządkować. Dlatego to, co mówi, to, co szatan robi, obniża wartość prawdy. Stara się doprowadzić do tego przez oszustwo i podstęp, żeby prawda miała mniejszy wpływ na nasze życie. A najlepiej żaden. Żeby nie miała żadnego wpływu na nasze życie, wtedy nic w sobie nie zmienimy. Zobaczmy, co mówi Biblia na ten temat. W liście do Tytusa 1, pierwszy rozdział, 1, pierwszy werset i 14 werset. Tytus 1, 1, 14. Paweł, sługa Boga i apostoła Jezusa Chrystusa, posłany do głoszenia wiary wśród wybranych przez Boga. Głoszenie wiary, to tutaj to słowo wiara oczywiście ma na myśli wiarę, to w co wierzysz. Głoszenie wiary, głoszenie Słowa Bożego. Do zapoznawania ich z prawdą, umożliwiającą postępowanie zgodnie z wolą Bożą. Prawda umożliwia postępowanie zgodnie z wolą Bożą. Bo ja wiem, jak Bóg, czego Bóg ode mnie oczekuje i jaka jest Jego wola, a wiem to skąd? Dzięki prawdzie, którą posiadam. I ciekawszy werset jeszcze, znaczy ten też jest bardzo ciekawy, ale ciekawszy mam na myśli w kontekście nawyków. Jest jeden werset w Biblii, który znalazłem, w którym występuje słowo nawyk. I on się pięknie wiąże z naszym tematem. Żydów 5,14. List do Żydów 5,14. Ale doskonałym należy twardy pokarm. To jest tym, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozoznaniu dobrego i złego. Przyzwyczajenie, greckie słowo hexis, znaczy nawyk, sprawność, nabyta umiejętność. Czyli coś, czego wcześniej nie potrafiliśmy robić. Ale teraz nabyliśmy pewnego rodzaju umiejętność, dzięki której postępujemy inaczej. Doskonałym należy twardy pokarm. Jeśli chcesz być doskonałym, musisz coś spożywać. Im bardziej będziesz bliżej doskonałości, tym bardziej będziesz potrzebował twardego pokarmu. To są ci doskonali, którzy przez przyzwyczajenie mają zmysły do rozeznania dobrego i złego. Oni świetnie potrafią rozróżniać dobro od zła. Oczywiście nie tylko rozróżniać, ale w domyśle wybierać. Wybierać te dobre rozwiązania. Jak to robią? Jak to osiągnęli? Przez przyzwyczajenie. A w jaki sposób to przyzwyczajenie sobie wyrabiali? Ponieważ spożywali dużo prawdy. Nawet ten twardy pokarm. Przez to stali się doskonałymi. Żydów 4,12. Żydów 4,12. Jesteśmy cały czas w liście do Żydów. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Więc co ci daje Słowo Boże? Słowo Boże jest w stanie ocenić dla ciebie samego, jakie są twoje prawdziwe intencje, jakie są twoje uczucia. Skonfrontować je z prawdą, z tym, co Bóg od ciebie wymaga. Jeśli pozyskasz prawdę, to ona rozświetli te rzeczy w twoim sercu i pokaże ci, co tak naprawdę musisz zmienić i jak musisz to zrobić. No dobrze, ktoś może powiedzieć, ale o jakiej prawdzie ty, bracie, mówisz? Bo Biblia mówi, Biblia ma wiele prawd, wiele obszarów. To jaka prawda tak naprawdę ma wpłynąć na tą naszą zmianę? Po to Bóg dał nam prawdę, żeby miała na nas wpływ, żeby osiągnąć pewien efekt w naszym życiu. Po to ona jest. No ale to co jest tą prawdą? Wiemy, że jest prawda doktrynalna i etyczna. Wiemy, że my znamy prawdę. Ja przynajmniej właśnie tak uważam, że znamy prawdę. Jesteśmy w grupie ludzi, którzy tą prawdę znają. Ale są chrześcijanie, którzy tej prawdy może mają mniej. Nie posiadają jej tyle, ile my. Niektórzy nawet wiemy, że mają błąd. I co z nimi? Czy miłość, może ta etyczna strona chrześcijaństwa, nie jest ważniejsza, a prawda ma mniejsze znaczenie? Może ta doktrynalna, może ta etyczna tylko by wystarczyła? Jak odpowiedzieć na tego typu problem? Po pierwsze, żeby rozwijać się na podobieństwo naszego Pana, żeby korzystać z tej wolności, żeby osiągnąć pewien efekt, to nie ma innego sposobu, jak tylko można to uczynić przez prawdę. Myślę, że te wersety, które tutaj cytowaliśmy w ciągu naszego tego wykładu, jasno to pokazują, że Bóg i Jezus o niczym innym tak naprawdę nie mówią w kontekście zmiany człowieka, zmiany systemu rzeczy, restytucji, królestwa, jak tylko o prawdzie. Więc błąd może wyrobić jedynie ducha błędu. Prawda, jedynie prawda, może wyrobić ducha prawdy. Więc wszyscy chrześcijanie, którzy gdziekolwiek się znajdują, jeśli chcą się rozwijać, i ci, którzy tam się oczywiście rozwijają, mogą to uczynić wyłącznie dzięki prawdzie. Na tyle, na ile ją posiadają i na tyle, ile ją znają. A po drugie, co ma większy wpływ na życie ludzi? Prawdy etyczne czy prawdy doktrynalne? Biblia przecież zawiera i jedno, i drugie. To nie jest tak, gdyby Bóg powiedział, że prawdy etyczne są dla nas najważniejsze, to by dał te prawdy etyczne i w sumie one by odegrały tą rolę w naszym życiu, jaką powinny odegrać. A jednak Biblia zawiera i jedną, i drugi obszar. I doktrynę, i etykę. Tak Bóg to zawarł w Biblii. Więc oczywiście jedne i drugie są ważne. Nie można powiedzieć, że jedne są ważne, a drugie nieważne. Jedne i drugie są ważne. Ale zdecydowanie większy wpływ mają doktryny. Ponieważ to one nadają kierunek naszemu życiu. Błędy, które szatan wprowadził, jak wiemy, siał ten konkol, ten błąd na tym polu, gdzie między innymi wcześniej została posiana pszenica. Więc powstały z tego powodu błędne nauki, błędne doktryny, które wprowadziły ludzkość w mroczną część historii, pobudzając jednych względem drugich do prześladowań, do nieludzkich zachowań. To właśnie nauki to zrobiły. Na przykład kłamstwo szatana, które przez wieki ciążyło nad ludzkością, dotyczące prawa królów, kleru, arystokracji, świadomości umarłych, nieśmiertelności duszy, to nauki etyczne czy doktrynalne. Wieczne męki, piekło, trójca, wszystkie te rzeczy przedstawiały Boga w negatywnym świetle. To był Bóg, którego trzeba się bać. To był Bóg, który lubował się w cierpieniach człowieka. Jak bardzo te błędy odsunęły człowieka od Boga? Jak bardzo doprowadziły do nieetycznych zachowań? Te doktryny doprowadziły do nieetycznych zachowań. Wzbudzały nienawiść jednych względem drugich. Prowadziły do prześladowań i do wojen. Nauka o spowiedzi i odpustach. Tu chwilę rozmawialiśmy w przerwie o pokucie. Co ta doktryna o spowiedzi i odpustach do czego doprowadziła? Jakie sprowadziła konsekwencje? Takie, że nie muszę pokutować. Po co mam pokutować, jak sobie kupię odpust? Po co mam pokutować, jak się mogę wyspowiadać przed księdzem? Więc automatycznie ta część etyczna, kiedy ja powinienem żałować za ten mój grzech, to się powinno odbywać w sercu, jak powinienem pójść, może załatwić to właśnie z tym bliźnim, jeśli jest taka możliwość, jak powinienem zmienić swoje postępowanie, przejść pewien proces pokuty, przestaje istnieć. Bo ta nauka o odpustach i spowiedzi doprowadza do tego, że ja nie muszę tego robić. Albo nauka o tym, że dzisiaj musisz się określić. Dzisiaj musisz się nawrócić. Jak tego dzisiaj nie zrobisz, zginiesz na wieki. Wszystko jest w miarę dobrze, pod warunkiem, że ta nauka nie dotyczy twoich bliskich. A co się stanie, jak twoi bliscy nie nawrócą się w tym życiu? To co z nimi? Do czego doprowadza taka nauka? Do nieetycznych zachowań. Zachowań pozbawionych, można powiedzieć, wręcz miłości. Ponieważ cała rodzina, czy tam część rodziny jest w stanie odsunąć się od drugiej części rodziny i traktować ją jako wyklętą z powodu tej nauki. A co się stanie, jeśli tacy ludzie, którzy głoszą tego typu błąd, chodzą po ulicach i w jakiś sposób nawracają ludzi, mówiąc im, czy zakładając, że jeśli dzisiaj do nas nie przyjdziesz, jeśli dzisiaj się nie nawrócisz, to zginiesz na wieki. A ten człowiek powie, a co ty mi będziesz opowiadał? Co ty mi w ogóle będziesz mówił takie rzeczy? Weź, odejdź ode mnie, zostaw mnie w spokoju. To jakie uczucia się rodzą w sercu takiego człowieka? Jakie mogą się rodzić? No takie, jakie mówią. Nareszcie, w końcu ten świat będzie zniszczony kiedyś. Ci ludzie nie mogą się doczekać, aż oni będą panować nad tymi, którzy nie chcą ich przyjąć. To są pozytywne uczucia? O takie uczucia chodzi Bogu? O takie myślenie Bogu chodzi? Skąd się takie uczucia biorą wśród ludzi? Z doktryny. Albo zrozumienie, w jaki sposób Bóg podaje prawdę. Że wybiera pewnych sług, przez których tą prawdę podaje. Jeśli ja wierzę, że Bóg podaje prawdę bezpośrednio z Biblii, to jakie są tego konsekwencje? Że po co mi służy? Po co mi ktokolwiek inny, kto mi będzie mówił, co ja mam wierzyć, jak mi Bóg bezpośrednio w Biblii poda tą naukę tak, jak ja powinienem w to wierzyć. Więc prawda pomaga zająć wręcz przeciwną postawę. Zobaczmy teraz to od drugiej strony. W jaki sposób pewne prawdy, mówimy w takim znaczeniu, nie to, co nas przekonuje, to, co w Biblii jest napisane i jest to prawdą, zmieniają postawę człowieka. Na przykład prawda o dozwoleniu na zło. Jeśli my rozumiemy, dlaczego Bóg dozwolił na zło, skąd się to wszystko dzieło, skąd ten świat taki zły, że to szatan wprowadził przez błąd, oszustwo, kłamstwo, doprowadził się do takiego stanu, że Bóg na to dozwolił, to nie będziemy ubliżać Bogu, gdzie był Bóg, gdzie była II wojna światowa, gdzie był Bóg, gdzie był Holokaust, gdzie był Bóg, gdzie były obozy koncentracyjne, gdzie był Bóg, gdzie był Bóg, kiedy mi się działa krzywda w moim życiu, to czemu mnie nie uratował? Bo my to rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Ta prawda pozwala nam spojrzeć na te wszystkie rzeczy w zupełnie innym świetle. Albo prawda o tym, że dzisiaj nie jest czas na to, żeby podejmować decyzję o swoim zbawieniu i nawróceniu. Jeśli dzisiaj ludzie nie podejmą tej decyzji, to podejmą ją w przyszłości, ponieważ jest jeszcze restytucja. Jest Królestwo Boże, które wierzymy, że przyjdzie. Jest automatycznie, jakie uczucia rodzą się w sercu takich ludzi, których prawda jest ich umyśle, no bardzo pozytywne. Czyli trudno. Wierzę, że kiedyś poznasz prawdę. Że przyjdzie taki czas, że ziemia będzie napełniona znajomością pańską. I pomimo tego, że teraz nie chcesz w to uwierzyć, a może nawet śmiejesz się ze mnie, a może nawet gdzieś mnie tam prześladujesz, chociaż dzisiaj w jakimś stopniu chyba są mniejsze, przynajmniej w Polsce, prześladowania z tego tytułu, to w przyszłości się nawrócisz. W dalszym ciągu zachowuję jakie uczucia takiego człowieka? Pozytywne. A nawet kiedy wiem, że ktoś jest moim wrogiem, i specjalnie chce mi uczynić krzywdę. Ja o tym wiem i on o tym wie, to potrafię dzięki tej prawdzie, dzięki zrozumieniu, że Bóg dozwala na wszystkie rzeczy w moim życiu, miłować takiego człowieka, a nie nienawidzić. Więc dopiero wtedy, kiedy prawdy doktrynalne są zrozumiałe, nabierają wartości prawdy etyczne. Ponieważ te doktryny pokazują mi, jak powinienem rozumieć pewne boskie działania. Jak powinienem rozumieć wtedy, kiedy Bóg działa? Jak powinienem rozumieć wtedy, kiedy Bóg pozornie jest bierny, kiedy się wycofuje, kiedy nie interweniuje? Jak to powinienem rozumieć? Jak powinienem rozumieć, do czego On dąży? Na czym polega Jego plan? Tym bardziej, że kiedy zauważymy, to prawdy etyczne nie ulegają zepsuciu. Te prawdy etyczne w każdej grupie religijnej, one są takie same. One nie uległy zepsuciu, ani, jakby to powiedzieć, zdeformowaniu. Nikt nie powiedział, że od tej chwili zmieniamy tą naukę, że nie należy miłować bliźniego, tylko go nienawidzić. Każdy mówi, że tego bliźniego należy miłować. To dlaczego inni, jedni chrześcijanie, był taki czas, że nienawidzili drugich, skoro w Biblii wprost mamy napisane, że mamy ich miłować? To doktryny zniekształciły prawdy etyczne. Więc kiedy błędy są w doktrynach, to te błędy w doktrynach zniekształcają prawdy etyczne. Że ludzie zachowują się irracjonalnie, zachowują się czasami nieludzko. Nie zachowują się tak, jak powinni się byli zachować, pomimo tego, że te prawdy etyczne nie zostały zmienione. I wręcz przeciwnie, odwrotna sytuacja. Kiedy w doktrynie mamy prawdę, kiedy rozumiemy pewne nauki, boskie zachowania, boski plan, te wszystkie rzeczy, które mamy opisane w Biblii, a przecież one w Biblii są, to prawdy etyczne nabierają mocy. Ja widzę sens tego wszystkiego. Ja wiem, dlaczego ja mam to robić. Ja to robię z jeszcze większym zapałem niż do tej pory. A jednak mówimy, że prawdy etyczne są ważniejsze. Często tak mówimy, drodzy braterstwo. I to też jest prawda. Dlaczego tak mówimy? Mówimy tak, bo Bóg chce, żebyś nie tylko znał prawdę, ale też zgodnie z nią postępował. I w ten sposób uzyskasz prawdziwą wolność i w ten sposób uzyskamy prawdziwe szczęście. O takiej właśnie postawie pisze psalmista Dawid. W psalmie pierwszym, wersetach od pierwszego do czwartego. Psalm pierwszy, wersety od pierwszego do czwartego. Co mamy tam zapisane? Psalm związany z naszym tematem. Wpływ prawdy na nas, utwierdzenie w prawdzie. Szczęśliwy mąż, czyli błogosławiony, jak inne przykłady mówią, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie. W którego liść nie więdnie. Na wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi, werset 4. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr unosi. Bezbożni są jak plewa, którą wiatr unosi. Ten werset ten mówi o szczęśliwym człowieku. Kim jest ten szczęśliwy człowiek? Kiedy rozmawiamy z ludźmi na temat szczęścia, to z czym temat szczęścia im się najbardziej kojarzy? Ludzie szczęście opierają na zewnętrznych okolicznościach. Na zadowoleniu wynikającym z tego, że nie ma problemów. Nie mają chorób, nie mają przeciwności. Wszystko jest dobrze. Żadnych wrogów. To jest szczęście. Być zdrowym, bogatym, bez wrogów, sami przyjaciele, wszystko pięknie się układa. Tak sobie myśli świat. I taka postawa jest z góry skazana na niepowodzenie, ponieważ nie ma takich ludzi, którzy by tego doświadczali przez cały czas. Oczywiście są takie chwile w ich życiu, kiedy tego doświadczają, ale to są tylko chwile. Każdy, kto dąży do tego typu, do uzyskania szczęścia właśnie w taki sposób, jak tutaj przed chwilą to przedstawiliśmy, czyli tak jak świat, z góry skazany jest na niepowodzenie. Natomiast biblijna koncepcja tego błogosławieństwa i szczęścia sięga daleko, daleko głębiej. Ponieważ nie skupia się na tym, co powierzchowne, ale sięga do głębokich zakamarków i fundamentów ludzkiej duszy. Ten psalm mówi nam, że szczęśliwy człowiek jest jak drzewo zasadzone nad strumieniami. Drzewo wydające swój owoc we właściwym czasie, drzewo, którego liść nie więdnie. Wszystko, co czyni, powodzi się. Mamy tutaj do czynienia z owocującym drzewem, które posiada wiecznie zielone liście. O czym świadczą ciągle zielone liście? Świadczą o tym, że w tym drzewie nieustannie krążą życiodajne soki. Co ostatecznie spowoduje, że to drzewo również we właściwym czasie wyda owoc. Z drugiej strony, to drzewo, podobnie jak inne drzewa, nie rośnie w szklarni, ale rośnie na zewnątrz. Jest narażone, tak jak inne drzewa, na działanie zmiennej pogody, jest narażone na zmienne warunki atmosferyczne, na działanie mrozu, na działanie wichur, na działanie upałów, suszy, tak samo jak inne drzewa. To czym tak naprawdę to drzewo różni się od innych drzew? Różnica polega na tym, że jest zasadzone nad strumieniami wód. I właśnie dzięki temu jego korzenie mają dostęp do życiodajnej wody. Czyli nawet wtedy, kiedy wszystko umiera w oku z powodu niesprzyjających okoliczności, to drzewo pozostaje wciąż zielone. Ponieważ krążą w nim życiodajne soki, bo jego korzenie są głęboko utwierdzone i są nawodnione. To drzewo korzysta z tej samej wody, którą proponował nasz Pan Samarytance, o czym już czytaliśmy. Wody żywej, wody dającej życie. Mamy tu piękny obraz wskazujący na to, i z którego wynika, że nasze błogosławieństwo, nasze szczęście, prawdziwa wolność, o której mówił nasz Pan, nie zależy od okoliczności życia, w których się znajdujemy. Ponieważ te okoliczności życia są od nas niezależne. Dla nas, jako dla chrześcijan, te okoliczności życia zależą od Boga. Lecz podstawowo od czego to zależy? Prawdziwe szczęście, błogosławieństwo, wolność, uświęcenie od tego, gdzie my się znajdujemy, gdzie jesteśmy zasadzeni, gdzie znajdują się nasze korzenie, skąd czerpiemy te życiodajne soki. Tajemnica tego drzewa wiecznie zielonego tkwi w wersecie drugim. Werset drugi tego psalmu. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. Ten zakon Pana, prawo Boże, to nic innego jak całość Słowa Bożego. Jak prawda, która wypływa z tego Słowa. O takiej samej postawie pisze nam ten sam psalmista w psalmie 119, a w wersecie 97. O, jak się rozmiłowałem w zakonie Twoim, tak iż każdego dnia rozmyślam o nim. Prawo Boże, prawda Boża, Dawid rozmyśla o tym dniem i nocą. Co więcej, rozmiłował się w tym. Miłość prawdy, miłość do prawdy, miłość wynikająca z prawdy, to jest klucz, to jest tajemnica wiecznie zielonego drzewa. Czyli błogosławieństwo podstawowo nie jest zależne od tego, co nam się przydarza, ale od tego, kim jesteśmy. Czy jesteśmy drzewem, Czy może, tak jak ten werset czwarty mówi, niektórzy chrześcijanie mogą być plewą, którą wiatr unosi? Wiem, że to jest może taki werset, no powiedzmy, mocny, kiedy bezbożny jest porównany do plewy, którą wiatr unosi. Ale apostoł Paweł używa dokładnie tego samego stwierdzenia, kiedy pisze do nas i zachęca nas Efezów 4,14. Zobaczmy, co apostoł Paweł pisze w kontekście tego psalmu i tego drzewa i tych plew. Efezów 4,14. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem, czego? Nauki. Przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Więc co w tym wersecie apostoł Paweł mówi? Że niektórzy lada wiatrem nauki, byle jaki wiatr powie nauki, oni są unoszeni, płyną na tej fali. Tak jak psalmista mówił, żebyśmy właśnie takiej postawy nie zajmowali. A w jaki sposób to się odbywa? Przez oszustwo, przez kłamstwo, tak jak on tutaj pisze. Co więcej, przez podstęp. Przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. O czym świadczy ten podstęp? Że możemy być się nie zorientować. Jeśli ten zakon Pana nie jest naszym miłowaniem, że nie rozmyślamy nad nim dniem i nocą, ale szatanowi udaje się sprawdę obniżyć jej wartość, nie sprawić, że nie będzie dla nas wartością priorytetową, to jednocześnie ograniczy jej wpływ na nas. To jest jego oszustwo, to jest jego podstęp. On tak podstępnie działa. Tak jak oszukał Ewę, tak jak oszukał aniołów, tak jak oszukał wierny lud Boży, że stał się niewiernym ludem Bożym, to nie było takie jawne, że słuchajcie, a teraz ja wam powiem błąd, ale wam za to zapłacę. On ich po prostu okłamał. Apostoł Paweł to w tym wersecie chce nam powiedzieć? Bądźcie jak drzewa zasadzone nad strumieniami wód, utwierdzeni i ugruntowani w prawdzie. Człowiek, który jest jak drzewo, to nie jest człowiek, któremu się wszystko udaje. Oczywiście ten werset mówi w psalmie, wszystko co uczyni, powiedzie mu się. Ale co mu się powiecie? Rzeczy doczesne? Nagle jakieś bogactwo będzie miał? Zdrowie? Powodzenie? Wszystko, co mu się powie, wszystko powiedzie mu się we wszelkich sprawach ducha. Duchowo będzie mu się powodziło. Niekoniecznie docześnie. To nie jest człowiek wolny od przeciwności, od zmagań, od trosk, od wrogów, od różnych doświadczeń, ale z tego powodu, że rośnie nad strumieniami wód, że jest głęboko zakorzeniony, ma siłę, żeby czerpać siłę, ma moc, żeby czerpać siłę z tych wód i żeby stawić czoła tym wszystkim przeciwnościom i we właściwym czasie przynieść owoc. Jest to człowiek, który jest dogłębnie przemieniony od wewnątrz. Człowiek, który z korzeniami sięgającymi głęboko, który dosłownie też został wykorzeniony z Królestwa Ciemności i zakorzenione w Królestwie Światłości. Usadowione, ugruntowane w prawdzie. Utwierdzone w prawdzie. Trudno to obywatelstwo mówić o prawdziwej radości, prawdziwym szczęściu, prawdziwej wolności, prawdziwym uświęceniu wtedy, kiedy nam się wszystko powodzi. Jest w nas coś takiego, że kiedy wszystko się ładnie układa, to się dobrze czujemy. I wtedy się zaczynamy takimi chrześcijanami, że my się oddaliśmy Bogu, że my Mu się poświęciliśmy, a On dba o wszystkie nasze sprawy i nie mamy żadnych problemów. Drodzy bratestwo, ludzie światowi, ludzie niegodziwi, ludzie bluźniercy, tak samo czerpią z tego powodu radość. Cieszą się, jak im się wszystko układa. Kiedy mają pełne portfele, są zdrowi i wszystko jest fajnie, oni tak samo się cieszą. Więc jaka jest różnica między tym chrześcijaninem a tym człowiekiem światowym, który tak samo się cieszy, jak mu się układa, a chrześcijanin też się cieszy, jak mu się układa, poświęcony i właściwie może tylko wtedy. Chrześcijanin jest niezależny od okoliczności życia. Czyli z nim nie jest tak, że okoliczności życia powodują, że wtedy, kiedy jest dobrze, to on wtedy też czuje się dobrze. I wtedy też czuje się taki zbudowany, ugruntowany, tak jest po prostu wzmocniony, jest wdzięczny Bogu za to, że wszystko jest dobrze. A wtedy, kiedy się pojawiają problemy i doświadczenia i troski, to zaczyna upadać, zaczyna się zniechęcać, gorzknieć, bo on wtedy tylko działa, kiedy jest dobrze. Taki nie jest chrześcijanin. To nie jest drzewo zasadzone strumieniami wód. Jego siła, jego duch, jego stabilność, wewnętrzny pokój wynika z tego, że jego korzenie sięgają głęboko. Do tego strumienia. Tam sięgają jego korzenie. A co robi, kiedy takie przeciwności się pojawiają? Jeszcze głębiej zakuszcza swoje korzenie. Im bardziej niesprzyjające okoliczności, tym głębiej próbuje zapuszczać swoje korzenie. To jest właśnie kluczowa sprawa, żeby być utwierdzonym w prawdzie, głęboko w niej zakorzenionym. wtedy będziemy korzystać z tego i wtedy ta prawda będzie miała na nas wpływ. Kończąc, drodzy braterstwo, co możemy zaobserwować, patrząc na ten otaczający nas świat? Zakłamany świat, gdzie prawda jest mieszana z błędem. Że te czasy są bardzo niespokojne. Że tak naprawdę, ja wiem, że to już od wielu lat jest powtarzane, ale ja w dalszym ciągu jestem zwolennikiem szybkiego przyjścia, nadejścia Królestwa Bożego w tej fazie widzialnej. Ale co jeszcze możemy zaobserwować w tym wszystkim? Że szatan wciąż próbuje dokonywać swojego dzieła. Szczególnie względem wybranych. Ten cały świat tak naprawdę wciąż należy do niego. I Bóg na razie nic nie robi z tym światem, ponieważ ma dla niego czas przeznaczony w restytucji. Ale jemu wciąż zależy, o ile to możliwe, żeby przez podstęp i oszustwo zwieść wybranych. Żeby obniżać wartość prawdy, żeby odsuwać tą prawdę od nich. Żeby powiedzieć, to nie ma znaczenia tak naprawdę. To prawda nie ma dla ciebie znaczenia. Ważne, żebyś może dobrze czynił. Bez względu na to, drodzy braterstwo, co robią inni, jak bardzo formalistycznie podchodzą do chrześcijaństwa, jak bardzo sekciarsko podchodzą do chrześcijaństwa, że może nawet nam się termin prawda źle kojarzyć. Bo gdzieś tam ta prawda jest, ten termin prawda jest tak nadużywany w kontekście negatywnych postaw, że po prostu ten termin prawda traci na znaczeniu faktycznie. To bez względu na to, my doceniajmy i powinniśmy doceniać jej wartość, bo Biblia właśnie tak o niej mówi. Wartość, którą otrzymaliśmy od Boga. Tak jak ten fragment tutaj. Spłodzeni z ducha bracia z Cieszyna, kiedy pisali, jak oni dobrze to rozumieli, że to nie jest coś, do czego człowiek sam doszedł. Ta prawda pochodzi od Boga. On tylko pozwolił nam ją poznać. My, drodzy braterstwo, potrzebujemy solidnej podstawy, solidnego fundamentu, który zapewni w tych trudnych czasach nam stabilność, rozwój, niezależność duchową, a we właściwym czasie spowoduje, że przyniesiemy owoc, którym będzie uświęcenie. Ponieważ tak nasz Pan o to prosił, że przez prawdę prosił Boga, żeby uświęcał swój lud. Czyli dzięki tej prawdzie doprowadzi Bóg nas ostatecznie, mam taką nadzieję, do doskonałości. I werset, którym chciałbym zakończyć nasz temat, to werset z Ewangelii Jana 4:23-24. Tych wersetów jest bardzo dużo na temat prawdy. I ja wybrałem te, które wydawały mi się, że najbardziej istotne. Tak samo zdaję sobie sprawę, że pewnie wszystkiego nie powiedziałem, że część z was może by inaczej troszeczkę ten temat zaakcentowała, może z innej strony. Też nie ma na to czasu, może specjalnie, może faktycznie ten temat jest bardzo szeroki, ale Jan 4:23-24 mówi też nam bardzo ważne słowa, jeśli chodzi o ten temat utwierdzenia w prawdzie. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy by Mu tak cześć oddawali. Więc kogo Bóg szuka? Na kim Bogu zależy dzisiaj? Na takich, którzy by Mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Z tych rozważań życzę wszystkim Bożego błogosławieństwa Bożego i sam również chciałbym uzyskać te błogosławieństwa, które obiecuję posiadanie prawdy. Dziękuję.